rodzice.
A dziś przysłuchujemy się wyjątkowym opowieściom właśnie rodziców Marii Wielgosz-Matuły i Przemysława Matuły o tym, jak to było przez te 12 miesięcy, 12 tysięcy kilometrów, choć rodzice tutaj zaznaczają, że to było wiele, wiele więcej, przez Europę z dzieckiem i psem. To małżeństwo, które zdecydowało się wyruszyć w kilka dalekich podróży z nowo narodzonym dzieckiem. I tak oto zobaczyli Włochy, Górną Austrię, ale także Tatry Słowackie, Beskid Żywiecki i co jeszcze? O tym oczywiście w drugiej godzinie spotkania z tymi rodzicami zapalonymi, aktywnymi ludźmi. Tej aktywności nie przerwali wtedy, kiedy w rodzinie pojawiło się malutkie dziecko.
Następna wyprawa, znowu jakoś tak podział wypadł, że ja bardziej mówię o tych bliskich Polsce wyjazdach. Chociaż Dolomity, może za bardzo bym się wzruszył opowiadając o Dolomitach, także kawałek Polski znowu. Proszę Państwa, dwutygodniowy wyjazd Beskid Żywiecki, Tatry Bielskie, w zasadzie dwa miejsca były docelowe. Jedno to była miejscowość Ujsoły w Beskidzie Żywieckim, to jest ta najwyższa strzałka. A druga, wspominany już przeze mnie Zdjar w Tatrach Bielskich. Ta historia jest dosyć długa, proszę Państwa, bo to, żeśmy pojechaliśmy w Beskid Żywiecki do Ujsoł, wynikało z tego, że byliśmy tam rok wcześniej, wtedy, kiedy Marysia była jeszcze w ciąży, o czym wspominała, kiedy żeśmy chodzili po tych szlakach Beskidu Żywieckiego z Kaziem, jeszcze w środku. A w ogóle nasze spotkanie z Beskidem Żywieckim, a zwłaszcza jego tą częścią południową, czyli tą, która pomija tę najbardziej znaną Babią Górę czy Pilsko, a właśnie te rejony Ujsoł, Rajczy, Wielkiej Raczy, Rycerzowej, Hali Lipowskiej czy Rysianki, to był rejon, który odkryliśmy razem z Marysią i to są po prostu nasze góry. Mimo, że dużo po górach chodziliśmy, to jakoś tam nasze stopy nigdy nie stanęły i swego czasu Marysia wymyśliła sobie udział w takim ultramaratonie, który się nazywa Chudy Wawrzyniec. Nazwa jest stąd, że nie to, że Wawrzyniec był chudy, jako fizjonomia taka, tylko chudy to jest nazwa ognisk, które są palone w tym rejonie na święto świętego Wawrzyńca, właśnie w okolicach czasowych tego biegu, czyli połowy sierpnia. I tam zawitaliśmy wielokrotnie, przygotowując się do tego biegu. Marysia właśnie pobiegła swego czasu ten ultramaraton, a ja z pieskiem, którego żeście tutaj już parokrotnie widzieli, pobiegłem trochę krótszy dystans, 21 kilometrów, z tym, że właśnie dzielnym towarzyszem psim, który jest oczywiście wspaniałym biegaczem. Także w te nasze góry postanowiliśmy wrócić, dlatego że znaleźliśmy tam bardzo miłą kwaterę, no i chcieliśmy pokazać, co to tam w Marysi mieszkało i kto tam z nami chodził. No i pokazaliśmy naszego Kazia. Trochę żeśmy po tym Beskidzie Żywieckim trochę pochodzili, ale w zasadzie potraktowaliśmy to miejsce jako punkt wypadowy. Od lat marzyła mi się wizyta po stronie słowackiej w rejonie Małej Fatry. I okazało się, że jest to rejon naprawdę fantastyczny, że to są fantastyczne, przepiękne góry. Tutaj jesteśmy na szczycie Małego Krywania. Góry, które mają około 1700 metrów, ale swoim klimatem przypominają w zasadzie Tatry Zachodnie, może miejscami też i nasze Beskidy. Fantastyczne miejsce, niedaleko położone, więc postanowiliśmy to zeksplorować i pojechaliśmy sobie tam na taką wycieczkę. Wspierając się trochę gondolą, ale też i wykorzystając nasz nowy wynalazek, jakim są nosiłki, które jak widać Kazio bardzo chętnie w nich podróżował, ale nie tylko. Tutaj wspominaliśmy taki aspekt podróży z psem i miejsc, które są miłe, pets friendly, które są przyjazne dla czworonogów, dla psów i dla innych zwierzaków. Niestety Polska jakoś nie jest, a zwłaszcza parki narodowe nie są dla tych psiaków mile nastawione i postanowiliśmy wejść na Babią Górę, ale od innej strony, od strony słowackiej, gdzie już psy są dozwolone. No i właśnie tu mamy wejście na Babią Górę z psem od strony południowej. Bardzo mało ludzi na szlakach, dopiero ludzi żeśmy tak naprawdę spotkali na samym szczycie, tych, którzy podchodzili od polskiej strony. Bardzo miła, bardzo ciekawa wycieczka, pogoda wytrzymała i oczywiście te wspaniałe widoki. Tu już jesteśmy w drugiej części naszej wyprawy, także może zatrzymam w tym momencie. A podążając tym wątkiem reklamowym, chciałbym właśnie wspomnieć o tej części Beskidu Żywieckiego, który jest fantastyczny widokowo. To są góry przetykane polanami, miejscami widokowymi. To nie jest spacer cały czas po lesie, jak często zdarza się to w Bieszczadach, poza oczywiście tymi pasmami połonin czy gniazda tarnicy. To chodzimy po prostu tam bardzo długie odcinki w lesie. Natomiast w Beskidzie Żywieckim ta obfitość polan, które dają nam fantastyczne widoki właśnie na Małą Fatrę, na Tatry Wysokie, na Tatry Zachodnie i oczywiście na te pozostałe części jak Bawia Góra, także widokowo fantastyczne miejsce, baza noclegowa dobrze rozwinięta, a ludzi mało. I tak jak żeśmy myśleli sobie 15 sierpnia, ciekawe co się dzieje w Tatrach. No, mogliśmy doczytać się później w gazetach, a w Beskidzie Żywieckim było wtedy pusto. Przemieściliśmy się stamtąd właśnie do Zdjaru, do znanej gospodyni, w to samo miejsce, gdzie kontynuowaliśmy naszą podróż, wykorzystając i wózeczek, i wykorzystując też te nowe nosiłki. Oczywiście nasze podróże były ograniczone możliwościami dziecka przede wszystkim, które przecież nie może znosić całodniowego trudu takich podróży, ale jak widać w miarę możliwości żeśmy z nim podróżowali sobie, zwiedzali chociażby okolice samego Żdiaru, Spiszu, Tatr Bielskich i okolic. Dziecku się czasami przysnęło, jak widzicie, polubił ten nowy środek transportu, a to ulubiony widok na Tatry Bielskie, na Hawrań i na Żdiarską Widlę. I znowu zmieniamy środek transportu, tylko my przesiadamy się do samolotu. Oczywiście przestaje nam już towarzyszyć pies. Tak jak Państwo tutaj widzicie, nie zawsze Dulux mógł być z nami. Nie było go w lądku zdroju, dlatego że mieliśmy po drodze ten przystanek w Krakowie, także nie mógł z nami pojechać. No oczywiście jeszcze transport samolotowy piesków nie został jakoś ułatwiony. Aż tak pets friendly nie są linie lotnicze, także znowu został w Lublinie, a my polecieliśmy do Holandii.
Tak, i Holandia to z kolei moje wielkie marzenie. Sprzed wielu, wielu, wielu lat jeszcze, może nawet i sprzed tych takich superbiegowych lat. I to była zupełnie inna logistyka, inny model logistyczny wyjazdu. bo tutaj do tej pory cały czas gdzieś tam balansujemy przy tych górach, pagórkach, tak? Obracamy się gdzieś tam przy tych pojęciach trekkingu, biegania. Jesteśmy otoczeni pięknem przyrody, górami, natomiast wyjazd do Holandii to był wyjazd po prostu, żeby sobie pozwiedzać miasto. I Holandia z natury swej jest miejscem najbardziej płaskim na świecie. Więc też psychika nasza już była, że tak powiem, nastawiona na to, że jakąś tam jedyną górą, którą możemy zobaczyć, to ewentualnie może być, nie wiem, jakaś wieża kościoła. Bo faktycznie są to tereny depresyjne, są to tereny płaskie, ale nie oznacza wcale, że brakuje tam zieleni. Absolutnie. Super, super, super zielony kraj, który mogliśmy sobie fajnie zobaczyć, podziwiać z perspektywy pociągu. No bo jak już wybraliśmy się do tego Amsterdamu, a wcześniej oczywiście do Eindhoven, bo jakby skorzystaliśmy z tego, że możemy latać ze Świdnika, nie wiem czy te loty są jeszcze nadal kontynuowane, ale ze Świdnika można było polecieć do Eindhoven, więc kupiliśmy bilety lotnicze. Pojechaliśmy na lotnisko, żeby zorientować się, jak to będzie wyglądać w kwestii właśnie naszego dziecka. Bo no, chcielibyśmy zabrać ze sobą wózek, nie wiedzieliśmy, czy to jest możliwe. Okazało się, że tak, jak najbardziej możemy sobie jakiś tam wózek spacerowy zapakować do tego samolotu i możemy po prostu sobie polecieć z naszym dzieciątkiem, trzymając go na kolankach, bo nie przysługiwało mu miejsce, że tak powiem, oddzielne w samolocie, tylko musiał podróżować na kolankach moich bądź Przemka. I tak w większości linii lotniczych jest, że chyba do drugiego roku życia te dzieciaczki są po prostu na kolankach u opiekunów, no chyba, że się gdzieś tam dodatkowo wykupi to miejsce, to już jest kwestia jakichś tam kolejnych pieniędzy, prawda, kolejnego biletu. No my mieliśmy kupione bilety dla nas obojga, a Kazio był na kolankach. Dostaliśmy co prawda dodatkowy pas bezpieczeństwa, że mogliśmy go przypiąć, także pod tym względem akurat super wywiązały się te linie lotnicze. Natomiast tak, był na kolankach. No i w dużej mierze dlaczego to Eindhoven, dlaczego ta Holandia? Ponieważ lot tam trwa około 2 godziny, nawet troszeczkę krócej. Jeżeli nie ma żadnych utrudnień, pogoda jest dobra, to ten lot tak trwał niecałe 2 godziny. I stwierdziliśmy po tych wcześniejszych naszych podróżach i tak jak znamy nasze dziecko, jeździmy z nim, wiedzieliśmy, że te 2 godziny są czasem optymalnym, który on będzie w stanie wytrzymać. No bo samolot to już tak bliska styczność z innymi współpasażerami, no ta cienka, długa tubka, prawda, gdzie też ludzie latają, jest tam iluś pasażerów, no wiadomo, dziecko może zacząć płakać, może zacząć przeszkadzać i tak dalej, rozrabiać, więc też nie chcieliśmy, żeby jakoś tam bardzo utrudniać innym podróżującym, no i żeby Kazio też no gdzieś tam przeżył w jakimś komforcie w miarę względnym tę podróż, więc wybraliśmy taki kierunek bliski jak Eindhoven. Pogoda była zapowiadana taka właśnie lekko pochmurna, aczkolwiek pozytywnie nas zaskoczyła ta pogoda w tej Holandii, bo dni były takie dobre do piechurowania, do zwiedzania, nawet tam troszeczkę słońce nas po buziach posmyrało, także trafiliśmy pod względem pogodowym. No i cóż, no wylądowaliśmy w Eindhoven i od razu żeśmy planowali, jakby tu przedostać się z tego Eindhoven do Amsterdamu. Żeby pozwiedzać ten Amsterdam i zobaczyć przede wszystkim te dzieła sztuki, które tam są. Bo nie ma co ukrywać, że no, gór tam nie zobaczymy, jezior nie zobaczymy, morze oczywiście jak najbardziej zobaczymy, bo Holandia, prawda, to morze północne jak najbardziej, bardzo długa linia brzegowa i jeżeli ktoś lubi morze, lubi przechadzać się wzdłuż brzegu morza, to jak najbardziej. Co prawda nie jest to ciepłe morze, w którym moglibyśmy wskoczyć i się pochlapać, popluskać. Na to, no chyba, że ktoś morsuje, no to jak najbardziej. Natomiast no, tych gór nie ma, tych może takich krajobrazów nie ma, natomiast są dzieła sztuki. Są muzea i najwspanialsze dzieła sztuki. I tak właśnie wybraliśmy się na zwiedzanie jednego chyba z najlepiej, że tak się wyrażę, no, wyposażonych muzeów na świecie, czyli Rijksmuseum. dzieła sztuki Vermeera, czy Van Gogha, czy Rembrandta. Czekały już tam na nas i też pod tym względem nie było żadnego problemu. Obsługa muzeum bardzo przyjaźnie nastawiona do dzieci, pokoje dla matek, żeby na spokojnie dziecko przewinąć, żeby gdzieś tam można było nakarmić. Pozwolono nam wyjść z wózkiem. Nie było żadnych problemów. Mogliśmy po prostu sobie tam spacerować i w swoim tempie, w swoim komforcie podziwiać te dzieła sztuki, które są zgromadzone. Była to wielka niepewność i zagadka. Myślę, że to był taki chyba najbardziej stresujący, przynajmniej dla mnie, wyjazd, no bo tak, no, chodzić z dzieckiem po górach, no to już nic nowego, już wszystko, że tak powiem, mieliśmy przygotowane. Natomiast jak to dziecko się zachowa w muzeum, czy w jakichś innych miejscach, gdzie jest duże nagromadzenie ludzi, betonowe miasto, można by powiedzieć, no gdzie to dziecko puścić, to Kazio wtedy był dzieckiem, które jeszcze nie chodziło samodzielnie, więc to, no jak to dziecko wyjąć z tego wózka, gdzie położyć i tak dalej, jak to betonowa dżungla wkoło nas, ale mimo wszystko myślę, że to był jeden z bardziej fantastycznych wyjazdów. Sama podróż samolotem wypadła super. No i to, co zobaczyliśmy w Amsterdamie, w Hadze, w Eindhoven, w Den Bosch, no to nasze. No, naprawdę myślę, że nawet zdjęcia nie są w stanie tego oddać, bo to obcowanie sztuki, obcowanie ze sztuką i obcowanie z taką super subkulturą, super otwartą, super różnorodną, no to jest w Holandii po prostu taki styl bycia, to jest ich stan umysłu. Tam wszędzie jest coś ciekawego, kolorowego, ekstrawaganckiego, co przykuwa uwagę, przyciąga i nie mówię to o jakichś tam banałach takich, powiedzmy, prawda, że to tam, to w Holandii to na pewno tam same skręty, marihuana i tam, prawda, jakieś tam kolorowe, tęczowe flagi. To absolutnie nie. Nie mówię o takiej Holandii, mówię o jakimś przechadzaniu się, spacerowaniu po uliczkach, gdzie naprawdę ludzie po prostu potrafią otwierać swoje domostwa, wystawiać swoje książki, można sobie przysiąść, poczytać. Ludzie częstują herbatą, kawą. Na przykład przechodziliśmy tam gdzieś jedno domostwo, gdzieś tam okiennice otwarte i tam pani jakieś ciasteczka upiekła na talerzyku i przechodnie się częstowali w ogóle. Ludzie są dla siebie życzliwi, witają się ze sobą. Także widać tą wielokulturowość, to poszanowanie. I to było fajne doświadczenie. Fajny odpoczynek od gór, od przyrody, od biegania. Natomiast no, myślę, że tak, taki lekki stresik towarzyszył. Lekki stresik towarzyszył podczas tej podróży i ten pierwszy dzień był taki przełomowy, że po prostu poszliśmy do muzeum z tym naszym Kazikiem i tam wszystko było super. Troszeczkę tam może pod koniec już awanturka mała, bo to już ten natłok tej sztuki. Natomiast tak zobaczyliśmy wszystko to, co chcieliśmy zobaczyć. Poza Amsterdamem byliśmy w Hadze. To jest administracyjna stolica Holandii, bo tak jak się myśli o Holandii, to prawdopodobnie wszystkim się kojarzy Amsterdam jako stolica. To akurat taka jest ciekawostka, że to Haga jest stolicą. I fenomenalne jest to, że wychodzi się z dworca kolejowego, przechodzi się przez małe przejście dla pieszych i od razu wyrastają budynki rządowe. To świadczy o tej otwartości tego społeczeństwa, o tym modelu otwartości społeczeństwa, bo tam charakterystyczne jest to w tej Holandii, powiedzmy całej, tak jak chodziliśmy po różnych miastach, że ludzie nie grodzą domów, nie ma ogrodzeń, nie ma siatek, bram, nie ma tego dystansu. I tak samo tu, wyszliśmy z dworca kolejowego i nagle mamy parlament, do którego można wejść z ulicy, coś nieprawdopodobnego. No nam się gdzieś tam to kojarzy z jakimiś zasiekami, tak, służbą ochroną, policją i tak dalej. Natomiast tutaj po prostu budynek, ministerstwo finansów, ministerstwo jakieś tam, prawda, ludzie stoją, rozmawiają w ogóle. Także to niesamowite jest. I tam, gdzie mieszkaliśmy, było tak samo. Mieszkaliśmy w Eindhoven, w takim małym hosteliku. Wszędzie dookoła nas kamienice, domy. Żadne domostwo nie było ogrodzone. Nigdzie. Żadnego ogrodzenia, żadnej bramy. Drzwi po prostu wejściowe, można zapukać, można pomachać. Przez okno widać, że ktoś czyta książkę, ktoś sobie herbatę zalewa, ktoś wrzątkiem, w ogóle coś nieprawdopodobnego. Także super było to to spotkanie z tą kulturą i z tamtejszym stylem myślenia. Haga jest miejscowością już stricte położoną nad Morzem Północnym. Spędziliśmy kilka godzin nad tym morzem, spacerowaliśmy sobie, ale pogoda była taka właśnie pochmurna, wiał dosyć duży wiatr, było ciepło, a aczkolwiek ten wiatr już był na tyle uciążliwy, że zawróciliśmy i też zamoczyliśmy palce, no woda lodowata, także nie, ja bym się nie odważyła już wskoczyć. Przy całym swoim szaleństwie życiowym to akurat nie dałoby rady, nie przeszłoby to u mnie. Tak wyglądają kanały amsterdamskie, no wszędzie pełno tych łodzi, wszędzie pełno rowerów, to jeżeli ktoś... w ogóle nie sympatyzuję z tym, jak się poruszają rowery po mieście, to może mieć pewien problem bytowania w Amsterdamie czy w jakiejkolwiek innej miejscowości holenderskiej, ponieważ tam rowerzysta ma totalne pierwszeństwo i pieszy, jako człowiek nie istnieje. Najważniejszy jest rower. My zawsze musimy jako piesi ustępować pierwszeństwo rowerzystom. Także tak, na pewno te pierwsze godziny były trudne, tam poruszania się po chodniku. Wyszliśmy z hotelu i po prostu mieliśmy problem, jak iść przez ulicę, bo wszędzie po prostu jeździli wkoło nas. Cały czas jeździli. My pchaliśmy ten wózek i po prostu co chwilę nas ktoś mijał, zahaczał, zaczepiał od tyłu, z boku i tak dalej. No i musieliśmy się przestawić na to, że to jakby oni tutaj są uważniejsi. I zajęło nam to chwilę, ale potem to wszystko układa się w jakąś logiczną całość. Bo oni faktycznie tak żyją, tak przemieszczają się tymi rowerami. Bardzo mało samochodów jeździ po ulicach. Amsterdam jest tak skonstruowany, że w ogóle nie ma tam, tak na pierwszy rzut oka, nie ma tam żadnych takich ulic, arterii, trzypasmówek, dwupasmówek, autostrad, nic w tym stylu. Te ciasne uliczki, małe gdzieś tam i no, gdzieś gdzieniegdzie widać te samochody zaparkowane, ale oni są naprawdę super ekologiczni i tam, gdzie mogą pojechać rowerem, to jadą. Nieważne, czy ktoś jest urzędnikiem państwowym, czy ktoś jest, nie wiem, tam jakim pracownikiem sklepu, czy kimkolwiek innym, czy ma garnitur na sobie, czy ma sukienkę na sobie, czy płaszcz, czy buty sportowe, czy eleganckie na obcasie. Wsiada na rower i jedzie. I to było niesamowite, gdzie przez okno hostelu patrzyliśmy, jak leje rzęsisty deszcz. Któregoś poranka obudził nas taki rzęsisty deszcz, po prostu lał jak z cebra. A kobiety po prostu z dziećmi na rowerach do przedszkola, zero problemu. Całe mokre, spływa po nich jak po kaczce, ale zero problemu. Taki to jest styl życia i to jest fajne. To nam się fajnie uśmiechało. Tak, no to nasze dziecko zaoferowane jakimś tam... Najważniejsze za nim, ale nie, coś było ciekawszego z przodu. Także zobaczyliśmy, to jest Muzeum Narodowe Maurits Hussy w Hadze i tam można właśnie zobaczyć dziewczynę z perłą. Bardzo słynny obraz, myślę, że wszyscy tutaj znają. I taki to był wyjazd do Holandii. Wróciliśmy też samolotem. Nie przybiegliśmy stamtąd.
My, rodzice.
Wyjazd do Austrii na narty. Wracamy do Austrii na narty. To była decyzja moja. Ja tutaj taka byłam trochę apodyktyczna, bo bardzo zależało mi na tym, żeby mój mąż po kilku tam sezonach posuchy pojechał wreszcie na narty, bo Przemek jest pasjonatem i miłośnikiem narciarstwa, jest narciarzem wytrawnym, wspaniałym i naprawdę jest to dla niego ważne. A pandemia to uniemożliwiała skutecznie. Więc kiedy nadarzyło się to okienko w styczniu 2023, no to od razu, że tak powiem, zarządziłam ten wyjazd i ja jestem kompletnym, że tak powiem, laikiem i w ogóle się nie znam na nartach i że tak powiem, tyle co je nałożę i mogę jakimś cudem tam stojąc na nich zjechać, to ja sama bez jakby konsultacji wybrałam ośrodek narciarski, wybrałam miejsce. I tym kluczem do wyboru było to, że moim wielkim marzeniem zawsze było zobaczyć skoki narciarskie i turniej czterech skoczni, proszę Państwa. Po prostu moje, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale takie miałam marzenie, poza różnymi głupimi rzeczami, o których marzyłam w życiu, to zawsze chciałam zobaczyć skoki narciarskie na żywo. I najlepiej od razu turniej czterech skoczni, jakieś takie najważniejsze zawody, jakie tylko mogą być w skokach narciarskich. No i na mapie zobaczyłam, że ojejku, no to jest Bischofshofen, no to obok Bischofshofen jest wspaniałe miejsce, wspaniały ośrodek narciarski, fajna część Austrii, gdzie możemy pojechać na narty. Przemek będzie jeździł na nartach, ja będę chodzić z dzieckiem i będzie wspaniale. No i tak się właśnie stało, że wylądowaliśmy w rejonie narciarskim, chyba najbardziej sławnym, bo to tak te wszystkie ośrodki narciarskie, które tutaj mamy, zaznaczone tymi kolorowymi kropeczkami, tworzą taki kompleks, który nazywa się pięknie z włoskiego Ski Amade. Wybraliśmy ośrodek Hochkenning, to pewnie też kaleczę po niemiecku, bo oni to jakoś tak z tym umlautem mocniej Hochkenning wymawiają. Natomiast był to ośrodek narciarski taki reklamowany jako taki trudniejszy, bardziej skomplikowane trasy, coś dla takich wytrawnych narciarzy. Myślę, no oczywiście to musi być dla Przemka, na pewno będzie chciał tam jeździć na nartach. Tu na mapie pokazane dokładnie, gdzie to jest ulokowane, to te okolice Salzburga bardziej są. Nie jest to Tyrol. To są administracyjnie, to podchodzi pod te rejony górskie i rejony narciarskie Salzburga. No i co? Jedziemy na narty. No przecież roczne dziecko nie da rady. No jak nie da rady, jak da rady? No to przecież wsadziliśmy dzieciaka na narty i wiono. Muszę przyznać, że pogoda nie była dla nas może najbardziej łaskawa. Ten wyjazd był zaraz tak po świętach, po Nowym Roku. Natomiast tak jak i w Polsce, wtedy po prostu przyszła odwilż do Austrii. Na święta, jeszcze przed świętami był śnieg, było fajnie, natomiast akurat po świętach, po Nowym Roku już poszła odwilż. I uwierzcie mi, że tam się naoglądaliśmy trawy, krów pasących na łąkach. Pobiegałam tam uczciwie za trzech i w ogóle, ale na nartach to najmniej jeździliśmy. I na sankach, słuchajcie. Coś nieprawdopodobnego. I będzie to widać na zdjęciach, że ten śnieg to tak naprawdę taka mokra plucha wyprodukowana przez te armatki i no, matka natura tak nas, że tak powiem, poczęstowała. Ale to myślę też jest jakaś tam może taka drobna przytyczka w stronę tego, co się dzieje z klimatem. Bo ja tu nie jestem po to, żeby tam lobbować za jakimiś tam klimatologicznymi tematami. Natomiast no tak jest po prostu, że to, słuchajcie, to był początek stycznia, tam powinno trzeszczeć, mróz, tam powinno być pełno śniegu. A nie było naprawdę, nie było. Padał deszcz, było ciepło. Ja tam, no jednego dnia to chyba w krótkich spodenkach biegałam, tak było ciepło. Także na górę, owszem, wjechaliśmy sobie na jakąś tam wysokość i widzicie, no wszędzie dookoła jakieś tam siano i trochę tej zmarzlizny, tak, sztucznej. No ale, że tak powiem, wyjazd miał być narciarski, więc musieliśmy to jakoś przeboleć i Przemek musiał to jakoś przeboleć, jakoś z tego wybrnąć i pojeździć na tych nartach, tyle co i inni. Ja sobie chodziłam z Kaziem na trekkingi. On już był w pełni oswojony do tego nosidła i sobie zgarniałam takie widoczki. Natomiast Przemek tyle co mógł, tyle co jakieś tam pojedyncze wyciągi były, działały, były aktywne, to sobie jeździł na tych nartach. I to jest kolejny nasz element naszego ekwipunku na zimę, bo przecież jesteśmy zdrowo kopnięci, więc to nie jest tak, że to dziecko będzie wszędzie w nosiłkach noszone. Zakupiliśmy przyczepę, zakupiliśmy płozy, no i pchaliśmy po prostu, dziecko nasze jechało na takich, no jakby to powiedzieć, narto, sanko, przyczepa. Narty, my narty, ja skiturowe, Przemek sobie tam jeździł, ja na nartach skiturowych przemieszczałam się, ciągnąc Kazia. Sprawiało mu to wielką frajdę i było komfortowe, bo dziecko było faktycznie przed tym mrozem, przed wilgocią zabezpieczone. Mogło sobie tam drzemać albo gdzieś tam sobie tam patrzeć przez szybkę, jak ten świat wygląda. Natomiast takim sprzętem też dysponujemy, też to posiadamy. Właśnie, nasza przyczepka, gdzieś któryś wyciąg narciarski. Mieszkaliśmy, stacjonowaliśmy w takiej miejscowości St. Johann am Pongau, z której kilka fajnych gdzieś tam widoków, wyciągów wychodzi. To jest taki kurort narciarski, ale taki, bym powiedziała, mniejszy kurort narciarski. 10 kilometrów dalej jest Bischofshofen, no to znane właśnie chociażby z turnieju Czterech Skoczni, znana taka miejscowość. No i w obrębie 40-30 kilometrów od tej miejscowości St. Johann kilka takich wiosek właśnie znanych narciarsko. Maria Alm, Dienten, takie dosyć fajne ośrodki narciarskie. Tak, to ja stoję na nartach. Proszę nie myśleć, że zjechałam. Tylko stoję i pozuję. A to nasz mały w gondoli. Także często też nas pytają, czy on się nie bał. Moja babcia Kazia, moja mama, to w ogóle pierwsze co drżenie serca, to jak mogliście wsadzić dziecko, czy on się nie bał? No ja myślę, że on miał wielką frajdę z tego, że on sobie tymi gondolami podróżował. Zresztą we Włoszech już się tyle najeździł tymi gondolami, że naprawdę był oswojony, przyzwyczajony do tego. Mały narciarz. Jakieś tam chwila relaksu przy lokalnych słodyczach. Tak, i kolejny piękny widok. Piękne miejsce, można tak przysiąść na tej ławce i tam zostać. Przynajmniej ja bym tam mogła zostać. Sobie tak trzymać te narty, żeby tylko nie musieć na nich zjeżdżać. Tak, no już końcóweczka tej Austrii. Austrii pewnie nie trzeba reklamować, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową. To jest na poziomie, myślę, no Włochy, Austria, to nawet nie chodzi o jakąś rywalizację między nimi. To są po prostu kraje bardzo wysoko rozwinięte, bardzo nastawione na aktywne spędzanie czasu. I każda wioska, miejsce, które dla nas tu w realiach polskich jest wsią zabitą dechami, to tam jest rozwinięte do tego stopnia, że są naprawdę piękne obiekty sportowe, piękne place zabaw, piękne miejsca do spacerowania. Wszystko jest naprawdę na poziomie, jest czyste, zadbane. Przeważnie jest też pets friendly, Austria też jest pets friendly, także wiele miejsc można się udać z pieskiem bez problemu. Trzeba mieć smycz ewentualnie, czy tam kaganiec, znaczy smycz na pewno. Kaganiec dobrze zawsze ze sobą mieć, bo tak jak mówię, no można spotkać różnych ludzi i należy szanować też innych, jakieś tam może mieszane uczucia względem zwierząt, natomiast jak najbardziej, miejsce przyjazne i to była, byliśmy tutaj w jakiejś malutkiej wiosce, nie wiem czy tam było 100 mieszkańców. A na środku tej wioski potężny obiekt, jeziorko, które jest otoczone trasą dla narciarzy biegowych. Można sobie skiturować, dzieci na sanki. Tutaj też było boisko, plac zabaw, miejsce do rekreacji. I godzina 12, cała wioska się zeszła, dzieci się zeszły. Spotkaliśmy się z lokalną społecznością, fajnie spędziliśmy czas. Także infrastruktura austriacka naprawdę niesamowita. Przyjemnie tam się spędza czas. Wszystko jest takie nowiuśkie, dogłaskane, dopicowane. Nawet jakieś tam tabliczki, oznakowanie szlaków. To wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. I te widoki, ostatnie zdjęcie no, z turnieju Czterech Skoczni, ze skoków narciarskich. Naprawdę. Fajna impreza, polecamy na tych skokach narciarskich. To można na to patrzeć, można na to nie patrzeć, bo jak się tam stoi pod tą bulą i się widzi, jak oni lecą na tych nartach, to może lepiej nawet nie, ktoś ma słabe nerwy, to lepiej na to nie patrzeć. Ale zabawa jest przednia. O, i jeszcze na koniec. Kazio się nauczył obsługiwać termos. Także egzamin na skauta zdany.
I ostatnia z naszych wycieczek, tak żeby zapiąć te 12 miesięcy. Znowu pojawia się motyw biegania. Bieganie, proszę Państwa, to jest też zwiedzanie, ale też są akcje charytatywne. I pojechaliśmy na taki krótki wyjazd do Cisnej. Zorganizowany został tam bieg charytatywny, akurat w sprzyjającej dla nas formule, bo był bieg na dwóch dystansach i jeszcze był Nordic Walking, dlatego mogliśmy się podzielić. Ja mogłem sobie pójść z Kaziem. No Nordic Walking to podobno z jakimiś kikami się chodzi, ale to akurat nie miałem pod ręką, to szliśmy tak tak sobie. Marysia sobie tam biegała z przyjaciółmi, a zasililiśmy całe wydarzenie, niewielkie, kameralne, bo wzięło w nim udział 50, może 60 osób, tak żeby wesprzeć kolegę, który tam mieszka w Cisnej, akurat potrzebuje funduszy na rehabilitację. Także bardzo mocna ekipa przyjaciół z Lublina przyjechała i tam żeśmy integrowali się, tam żeśmy spędzili trochę czasu z przyjaciółmi, a jednocześnie byliśmy wszyscy razem. No, nie było z nami psa tym razem, nie udało się go zabrać. Pogoda, trafiliśmy w jakieś niespodziewane okienko pogodowe. Nie widać tutaj, ale na samej górze, jak Marysia wbiegała na szczyt Małego Jasła, to już na Jasło i na Okrąglik nie dało się wbiec, bo śniegu było po pachy. Także różne tam się przygody zdarzają. Niebawem wracamy do Cisnej, wracamy biegowo i tu właśnie ze startu. Można by się zastanawiać, proszę Państwa, czy Kazio będzie pamiętał. Nie, Kazio nie będzie pamiętał tych naszych wyjazdów, ale my będziemy pamiętać o tym, że on był z nami i dzięki temu one, te wyjazdy były takie, jak żeśmy dzisiaj chcieli Państwu pokazać. A nasza aktywność to bieganie. Jedne z pierwszych biegów, bo jeszcze była gondola. Tutaj tatuś w biegu Mikołajów, Kazio w środku 2 miesiące, a my biegniemy w Świdniku 5 kilometrów w grudniu. Jak widać oczywiście po strojach. Parkrun, Marysia wychodzi sobie w sobotę potruchtać z Kaziem. I tutaj kolejne zastosowanie naszego wspaniałego urządzenia, o którym wspominane było. To był przełom w ogóle, można by powiedzieć, w naszym życiu. Zakup tej przyczepy, która tutaj jest, bo odmieniło nasze życie, bo się okazało, że my mamy rowery, że my możemy się tymi rowerami przemieszczać gdzieś. No i dodało ten fantastyczny element i teraz planujemy, marzymy coś, żeby może w Austrii Dolinę Drawy, może właśnie w takim zestawie, jak tutaj widzicie, byśmy wam opowiadali za jakiś czas, jak się z dzieckiem po Dolinie Drawy przemieszczamy. Na tym się kończy pokaz slajdów, to może. Także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę.